Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium naszym gościem jest Juliusz Gałkowski.
Dzień dobry.
Nam już znajomy i wtedy zawsze przychodzący do nas jako gość z Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali ani o Wilnie, ani o Grodnie, ani o Pińsku, tylko będziemy rozmawiali o noblistce, o Louise Glück, która wywołała popłoch jej ogłoszenie, że to ona otrzymała tegoroczną literacką nagrodę Nobla, wywołał absolutny popłoch w naszym polskim życiu kulturalnym, ponieważ okazało się, że mamy do czynienia nie tylko z osobą, która po prostu, bo czasami tak jest, prawda, że laureaci czy laureatki Nobla czasami bywali takimi literatami, którzy byli znani regionalnie, gdzieś w jakimś obszarze, ktoś ich znalazł, odkrył, wydobył i dla wszystkich było zaskoczeniem i trzeba było szybko się dowiadywać, kim jest, ale nie było to kompromitujące, bo mieliśmy do czynienia właśnie rzeczywiście z osobami o, jakby to powiedzieć, zasięgu bardzo regionalnym. W przypadku Louise Glück to już wszyscy zaczęliśmy się dowiadywać, do mnie również już dotarło, że mamy do czynienia z osobą absolutnie znajdującą się od lat na parnasie amerykańskim literatury. Osobę, która jest laureatką najróżniejszych wyróżnień, świetnie również o drodze, jakby to powiedzieć, również kariery godnej pozazdroszczenia, Fundacja Guggenheimów i tak dalej, wykładowczyni Yale, no wszystko pięknie. Tymczasem my nic o niej nie wiedzieliśmy. W popłochu wydobywano z szuflad jakieś pojedyncze zupełnie przekłady z jej twórczości. Przepytywano w pośpiechu tych, którzy mogli coś wiedzieć. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się od jednego z polskich poetów z pokolenia 68, że o ile pamięta, to jej twórczość przypominała mu połączenie Herberta i Szymborskiej, ale nie do końca wie, czy to tak było, bo nie, wydaje mu się tu samemu dosyć nieprawdopodobne. A z kolei ktoś inny rozkładał ręce i mówił, no cóż, no tak to się składa, że nasze przekłady zależne są od tego, że mamy takich specjalistów i ktoś jeden decyduje o tym, kto jest przekładany, ktoś drugi nie. I w związku z tym niestety o Louise Glück nic się dowiedzieliśmy. I teraz nadrabiamy to. Próbujemy to nadrabiać z Juliuszem Gałkowskim, bo proszę Państwa, już Gałkowski po prostu ma w kieszeni stosy przełożonych przez siebie utworów Louise Glück i to nie zrobił tego w ciągu ostatnich 48 godzin, jak rozumiem, tylko w ciągu no, jakiegoś czasu dłuższego.
Kilku lat.
Byłeś promotorem Nobla po prostu.
Tak, nie wiem od czego zacząć. Znaczy, ja może zacznę od tego, co jest w tej całej sytuacji najśmieszniejsze, bo ja naprawdę nie mam najmniejszych ambicji być znawcą ani Louise Glück, ani nie zamierzam wychodzić tutaj za autorytet w literaturze amerykańskiej. Więc ja myślę, wypada Państwu powiedzieć anegdotę. Dostałem w 2014-15 roku, przypuszczam, że 15, ale nie mam właśnie pewności, w prezencie od mojej koleżanki tom tejże właśnie Louise Glück, zatytułowany Faithful and Virtuous Night, czyli ostatni tom, który ona dostała i ona mi dała, bo ona mówi, a ja wiem, że ty tam pisujesz o literaturze, o poezji, to spójrz na to, bo mnie to nie interesuje, a dostałam od rodziny tam ze Stanów. No i ja wziąłem i bardzo podziękowałem. Magda, bardzo dziękuję za prezent. I wziąłem to w pracy i włożyłem do szuflady w biurku. Jak to w pracy czasem bywa, człowiek się przenosi z jednego miejsca na drugie, ja wtedy wyjąłem ten tomik. Nie jest zbyt obszerny, nie jest to też zbyt pokaźny tomik. Wziąłem do ręki, przeprowadziłem się, rozłożyłem na nowym biurku, nie było jeszcze co robić, zacząłem czytać jej wiersze i się zachwyciłem. Także ja czytam Louise Glück, a potem, proszę Państwa, jest Amazon, czyli jest sytuacja luksusowa. Jesteśmy w stanie ściągnąć z całego świata w tej chwili każdy dowolny tom poezji, literatury naukowej, wszystko. W tej chwili rynek rzeczywiście jest globalny. Ja tutaj akurat miałem jeszcze lepszą sytuację, bo akurat mniej więcej w tym samym czasie, tam 2-3 lata wcześniej, wydano wiersze zebrane Louise Glück. Ja sobie ściągnąłem taki tom wierszy zebranych, Potem ściągnąłem sobie jakieś jej eseje, bo no właśnie wykładowczyni literatury języka angielskiego.
To zachwyciłeś się.
Zachwyciłem się, bo jest to literatura nieprawdopodobnie mądra i rzeczywiście posiadająca ten taki nerw poetycki, który nas zachwyca. Bo jeżeli, po co jest poezja? No po to albo się zachwycamy, albo nie. I ja rozumiem, powiem jasno, że ja rozumiem, że się Louise Glück dużo osób nie zachwyciło, ponieważ to jest poetka rzeczywiście nie znajdująca się w tych trendach literatury, które były promowane w Polsce i w Europie, powiedzmy, to naszego obszaru.
A co to za osoba?
Louise Glück, no trzeba powiedzieć tak. Wywodzi się z inteligenckiej rodziny z wschodniego wybrzeża, dokładnie urodziła się na Rhode Island, no czyli wiadomo co chodzi, to nie była biedna, nie byli to milionerzy, no właśnie, nie byli to Guggenheimowie, prawda? Ale nie była to też biedna rodzina. Narodowość to są emigranci żydowscy z Węgier pochodzą. I ona i jej rodzina, znaczy strony ojca, prawda, a potem ona, nie porzucili tej tradycji. To też jest ważne. Oni są zasymilowani, ale to nie są kompletnie pozbawieni.
Tak.
To, że jest ona niesłychanie wykształconą i pochodzi z dobrej rodziny, w jednym z ich esejów mamy taki fantastyczny fragmencie, w którym ona mówi, że jedną z jej najwcześniejszych lektur to była mitologia grecka.
No to zresztą zdaje się w jej twórczości tak, jednak jest mocno.
Niesłychanie ważna. Ale znaczy, ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na taką rzecz, że jeżeli ktoś chce poszukać właśnie tego tropu antycznego w Louise Glück, to warto się zastanowić, co to znaczy, że dziecko na przełomie lat 40. i 50. czytało literaturę grecką. No zapewne jest to jakiś taki bryk, prawda? My w Polsce mamy taki idiom mitologiczny, Parandowskiego.
Oczywiście.
Nie wiem, czy współczesne pokolenie uczniów, mój syn chyba nie bardzo przepada za Parandowskim, ale myślę, że Pawle, ty też czytałeś chyba
Tak, to,
Parandowskiego.
No to sam nasz wspólny zespół odniesień.
To jest ten kod. I ja jestem głęboko przekonany, że jakiś taki odpowiednik w literaturze angielskojęzycznej występuje. Właśnie, ponieważ nie jestem znawcą, więc nie bawiłem się w takie tropy. Teraz szukam, bo teraz to już wszyscy chcemy się coś dowiedzieć. I ona znajduje. Ale to nie jest najważniejsze. W twórczości Louise Glück najważniejsze jest to, że ona miała trudne dzieciństwo i w ogóle trudne życie.
Urodzona w 43.
No to w czasie w Stanach Zjednoczonych, więc wojna nie rzutuje. Natomiast ona rzuca takie bardzo jasne przekazy, że tej rodzinie to się różnie działo, że jej relacje z matką były bardzo, bardzo trudne. Później życie też jej nie układało, no nie jest żadną tajemnicą, dwa rozwody, prawda, dramatyczne. Zresztą jest też taka historia, że w 80-tych latach spłonął jej dom. I że straciła wszystko. No więc też takie, no to są takie elementy.
No też chyba jakieś kryzysy wewnętrzne.
Głębokie,
tak,
głębokie. I ona też jasno i wyraźnie mówi o terapii. Po prostu ona podejmowała terapię i z całą pewnością ta jej poezja, wiele tomów, ma po prostu charakter terapeutyczny. Przykładem jest tom Meadowlands, opisujący na jej sposób podróż Odyseusza, czyli taka Odyseja współczesna, ale ona właśnie pisze o relacjach damsko-męskich, o rozpadzie związku, ale właśnie przekłada przez genialną właśnie kalkę językową i wyobrażeniową z żytnej Grecji. Co jest ważne, Louise Glück? To jest osoba, o której pierwszy tom, Firstborn, ukazuje się w 1968 roku, znamiennym, ale chyba akurat nie dla jej poezji, no czyli mamy już półwiecze jej twórczości, 12 tomów, to jest bardzo dużo jednak, to znaczy to jest bardzo płodna artystka i od początku bardzo dojrzała. Myślę, że ona ma za sobą próby wcześniejsze, które gdzieś wyrzuciła na szczęście, nie pokazywała. I mamy do czynienia z osobą, która tworzy bardzo specyficzny, rytmiczny taki sposób wierszowania. Jej składnia jest taka na poły awangardowa, bo jest przerywana, ale jest niesłychanie logiczna. To nie są zabawy tylko właśnie urywania, natomiast one rzeczywiście prowadzi od myśli do myśli. Duże znaczenie ma też interpunkcja, co też wcale nie jest we współczesnej poezji dla wszystkich oczywiste. Przepraszam za truizmy, ale to warto o tym mówić. Więc mamy do czynienia z kimś, kto przez pół wieku wyszedł od bardzo dobrej jakości, dojrzałej poezji i potem przez pół wieku się rozwija. I dochodzi właśnie do ostatniego tomu, tego sprzed 6 lat, Faithful and Virtuous Night, który jest eksplozją po prostu już naprawdę najwyższej jakości poezji i warto się temu przyjrzeć.
Przyniosłeś trzy przełożone przez siebie utwory. Akurat jeden z nich pochodzi z tego ostatniego tomu. Czy
tak
od
jest,
tego
tak
byśmy
jest.
Zaczęli? The Past?
The Past. Z pełną świadomością nie tłumaczę tytułu, bo jest to jednak dla każdego, kto ma cokolwiek wspólnego z językiem angielskim, w swojej wieloznaczności bliski. Małe światełko zjawia się na niebie, gwałtownie pomiędzy dwoma konarami sosny wśród drobnych igiełek. Teraz wytrawia się na promiennej powierzchni i ponad nią wysokiego, pierzastego nieba. Wciągnij powietrze, to jest zapach sosny białej. Najmocniejszy, gdy wiatr ją na skroś przewiewa i brzmi równie dziwnie jak dźwięk wiatru w filmie. Przesuwają się cienie, liny, dźwięczą jak zwykle. Teraz to, co słyszysz, będzie głosem słowika kordata, samczyka w zalotach do samiczki. Przesuwają się liny, a hamak kołysze się na wietrze rozpięty, stabilnie pomiędzy sosnowymi pniami. Wciągnij powietrze, to jest zapach sosny białej. To głos mojej matki słyszysz. Lub są to jedynie dźwięki, jakie drzewa wydają, gdy wiatr je na skroś przewiewa. Gdyż jaki powstałby dźwięk, gdyby przewiewał nicość? No tak. Myślę, że w tej chwili oczywiście zabierzemy się. Wszyscy się zabiorą za jej twórczość. Będziemy kroić, rozkrawać, dokonywać wiwisekcji. Tak. Mam nadzieję, że elegancki.
Rozumiem, że najprościej jest oczywiście zawsze, czego myśmy również dotknęli, wchodzić w twórczość takiej autorki poprzez różne rzeczywiste i domniemane źródła, tak? Najprościej mitologię i tak dalej. Ale zacząłeś od wiersza, który nie ma takiej oczywistej ramy, prawda?
Nie
jest w nim trochę z pamięci, jest w nim trochę z przeżycia osobistego, bo głos matki, ale też i moment jakiejś sytuacji fizycznej, która kończy się niesamowitą konkluzją, tak? Gdyż jak powstałby dźwięk, gdyby przewiewał nicość?
Znaczy, to jest, trzeba powiedzieć, mamy do czynienia z bardzo taką mądrościową poezją. Jest słowem kluczem filozoficznym. Ja bym chciał unikać, ja bym właśnie szedł w kierunku tego, że mamy do czynienia z mądrością. Ale w tym wierszu, proszę państwa, proszę zwrócić uwagę na geniusz jej spostrzegawczości. Ja pozwalam to sobie na własne, ale też i na państwa użytek nazwać, że to jest poezja sensualistyczna, która wykorzystuje wszelkie zmysły, angażuje wszelkie zmysły. Kiedy czytamy, to mamy wizję. Ja śmiem twierdzić, że nawet będzie można określić, że to są właśnie z tego wschodniego wybrzeża obszary, gdzie właśnie widzimy las, czujemy zapach lasu, słyszymy jakieś dźwięki, jesteśmy w stanie sobie obrazić. To są motywy, które występują w wielu jej wierszach. Ona właśnie w tym kierunku idzie. Są wiersze, które bardzo mocno uderzają nasz zmysł wzroku, dotyku. Zresztą tu też widzimy właśnie wytrawianie się w pierzystej powierzchni. Coś nieprawdopodobne właśnie wyobraźnia taka poetycka. Tak konkludując ten wiersz, chcę powiedzieć, że on wykorzystuje wszystkie pięć, a nawet szósty zmysł człowieka. To jest fantastyczne. I ja właśnie mówię, że to jest poezja, którą warto się cieszyć. No nie musimy wszystkiego zrozumieć, chociaż też właśnie wiwisekcja psychiczna i psychologiczna będzie niewątpliwie wielokrotnie podnoszona, co ludzie podnoszą już w tej chwili, czytają i uwielbiają takie smaczki, prawda?
No cóż, my też już weszliśmy na tę drogę, albo raczej zapraszamy. Obecny tutaj Juliusz Gałkowski delikatnym gestem zaprasza państwa na ten brzeg. Robimy przerwę, ale za moment podążamy tym samym szlakiem. Wracamy do naszej rozmowy o Louise Glück. W konwersatorium jest Juliusz Gałkowski, tłumacz jej utworów. Przed przerwą poczuliśmy smak jednego z utworów, The Past. Ale zapowiedziałem, że przyniosłeś nam dwa teksty jeszcze i myślę sobie, że przed przerwą mówiłeś o tym, że to jest bardzo sensualna czy sensualistyczna poezja, to przypomniało mi się, bo każdy z nas pośpieszne researche różne wykonuje, co może wycisnąć. Przypomniało mi się, że gdzieś autorka mówi, że lubi pisać rzeczy, które dla ludzi, którzy lubią rzeczy materialne, widzieć w ich duchowych sensach. To bardzo mi się jakoś interesujące to wydało. Nie chcę powiedzieć, że mam do czynienia już od razu na odległość, że na podstawie tego świadczenia, że mamy do czynienia z jakąś wrażliwością metafizyczną. Niemniej, gdy czytam na przykład ten utwór Teleskop z tomu Averno, no to mam wrażenie, że jakbym oglądał trochę neoplatońską drabinę, bo mam te przejścia dosyć zresztą zręczne, takie również intelektualnie, prawda, od rzeczywistości uchwytnych, materialnych do właściwie wiecznych i duchowych. No cóż, to jest mimo wszystko jakiś triumf tych wielkich tradycji intelektualno-duchowych w tym naszym świecie, w którym właściwie zainteresowanie tym to wygląda trochę jak nieuczęszczany chodnik, tak?
Tak, to może dlatego dobrze, że właśnie zaczynamy wracać na te tropy dzięki decyzji Akademii. To w takim razie przejdźmy do wiersza Teleskop. Jest ta chwila, gdy odsuniesz oko i zapominasz, gdzie jesteś. Ponieważ byłeś, jak się zdaje, gdzieś zupełnie indziej, w milczeniu nocnego nieba. Wstrzymano twe bycie tu w świecie. Jesteś gdzie indziej. W miejscu, gdzie ludzkie życie nic nie oznacza. Nie jesteś stworzeniem w ciele. Bytujesz jak gwiazdy bytują, uczestnicząc ich stałości bezkresie. A potem znowu jesteś tu w świecie, nocą na zimnym pagórku, rozkładając teleskop. Następnie pojmiesz, że nie obraz jest kłamstwem, lecz względność jest kłamstwem. Znów widzisz, jak bardzo każda rzecz jest oddalona od innych.
Myślę sobie, że oczywiście każdy, jak z poezją będzie czytał, to rozmaicie, ale to miód na serce filozofa, jeszcze raz powtórzę.
Tak, ja też tak sobie przypomniałem. Ostatni tom z C.S. Lewisa, opowieści z Narni, gdzie stary profesor mówi, to jak z Platona, czego oni uczą w tych szkołach. Prawda? Więc to jest właśnie tego typu, że niewiele jeszcze rozumiemy, niewiele widzimy. Nie wiem, czy, powiem inaczej, nawet bardzo wątpię, czy Louis Glick podejmuje nam tutaj traktat filozoficzny, ale pozwólmy sobie na taką drobną uwagę. Otóż dosyć często w jej wierszach, zwłaszcza tych, powiedziałbym, środkowego okresu, tak jak Toma Averna, w jej wierszach mamy do czynienia z taką puentą na koniec wiersza, prawda? Tak zresztą jak i w tym Wepast było. Mhm. Mamy taką pewną bardzo ciekawą myśl, bo proszę zwrócić uwagę, znów widzisz, jak bardzo każda rzecz jest oddalona od innych. Ale wiersz wcześniej, relacja między rzeczami jest kłamstwem. Nie rzecz. Rzecz jest prawdziwa, ona jest gdzieś sama w sobie, natomiast relacja między tym. No, przepraszam bardzo, to aż się prosi o całą dyskusję pomiędzy filozofią klasyczną a nieklasyczną, gdzie nieklasycznie postkantyści mówią, że to zmieniający właśnie, oglądający zmienia rzeczywistość. Mamy tutaj bardzo ciekawą rzecz, a z drugiej strony, tak zupełnie rzecz biorąc po ludzku, ja o tym wierszu Teleskop przypomniałem sobie jakiś czas temu, ale w miarę niedawno, kiedy mój przyjaciel pokazywał mi przez teleskop Saturna. Ja zawsze wiedziałem, że Saturn ma pierścienie, bo je widziałem na zdjęciach czy na filmach. Ale on mi pokazał przez taki teleskop, mieszka za miastem, więc jest ciemno, spojrzałem i rzeczywiście są psiakre te pierścienie. I rzeczywiście ten moment, który Louis Glick wychwytuje genialnie, to jest ten moment, kiedy odsuwasz oko od teleskopu i z jakiejś rzeczywistości nieprawdopodobnej, no właśnie, kiedy oglądasz te jakieś tam kratery na Księżycu, Jowisza, teleskop, Wenus, nagle wracasz tu, no i troszkę powiedziałbym tak, kiepsko jest. Ten nasz świat właśnie nagle rzeczywiście wydaje się o wiele, wiele mniej ciekawy niż tamten świat. Ale właśnie, co ja oglądam? Ja oglądam Saturna. Saturn, no jaki jest Saturn? No to nikt nie powie, że Saturn to jest jaki jest widzimy. My mamy pewien obraz. To jest rzeczywiście zdarzenie pomiędzy idealizmem pewnego bytowania, a naszym sensualizmem tutaj marnym, kiepskim. Mhm. A wszystko pięknie ubrane słowa.
Ale w samym środku, tak jakby należało w opisie drabiny, mamy rzeczywistość takiego i odkrycia, i rozgoryczenia, bo odkrycia, że się przecież należy do, przychodzi z innej rzeczywistości, że się jakoś przynależy do trochę też innego porządku, a z drugiej strony, że jednak przyszło nam żyć tu i tu, żeby z kolei się odnaleźć, trzeba rozkładać teleskop. Trzeba cały czas nie gubić tego, co z kolei znajduje się poza naszym światem bezpośrednio takiego doświadczenia bez teleskopu, bez wglądania w wieczne, odległe niekiedy rzeczywistości. To bardzo taki, zresztą jak rozumiem na podstawie tego, co już możemy przeczytać i tego, co tutaj u ciebie czytamy, że jest to rzeczywiście bardzo refleksyjna, jakby to być wytrzymana poezja, nie taka, która próbuje nas zawojować poprzez wspólnotę emocji jakiejś, tylko raczej poprzez to, że zatrzymuje nas w jakimś doświadczeniu, aby pójść z nim trochę głębiej.
Tak? Znaczy tu troszeczkę jest też tak, że ja też przynoszę te wiersze, które lubię najbardziej. Znaczy jest tam sporo emocjonalności, ale ona je przekłada w pewne właśnie, chciałoby się powiedzieć, marmurowe frazy. Zresztą przypomnę werdykt Akademii, który jest pięknie powiedziane, że jej pięknej poezji indywidualność uczucia zamienia w doświadczenie uniwersalne. Rzeczywiście, to nie powstrzymam się, jednak przypomnę wszystkim tą scenę, którzy oglądali, a ja też z przyczyn zawodowych oglądałem na żywo w internecie, to i rzeczywiście ta chwila absolutnej konsternacji wśród dziennikarzy i następnie się, co robią? No sięgają po komórki i patrzą, ktoś to jest, ta cholerna Louis Glück. Natomiast muszę powiedzieć, że tutaj są różne kontrowersje co do Akademii i Nagrody Literackiej Nobla z przeszłości. Chcę powiedzieć, po pierwsze, jak tylko usłyszałem, powiedziałem, no oczywiście, no nie mogło być inaczej, ona powinna była dostać, chociaż zupełnie nie myślałem, że ona będzie miała, ale też trzeba powiedzieć właśnie, że uzasadnienie świadczy o tym, że jednak w tej Akademii siedzą wytrawni znawcy, być może były różne słabości, ale ta nagroda, tak jak i zresztą ostatnia, ja lubię literaturę naszej Olgi Tokarczuk, po prostu uważam, że wskazuje na to, że jeżeli był kryzys, to teraz z tego dołka Akademia wychodzi. Strasznie jestem ciekaw, kto dostanie za rok, ale wracajmy do Louis Glück, bo chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ona po prostu to jest osoba, które ukształtowanie intelektualne, no stawiam duże pieniądze, że jednak zna filozofię, może nie jest filozofem, znaczy na pewno nie jest filozofem zawodowym, ale zna filozofię i ma w głowie, co można wyczytać nie tylko w jej wierszach, ale również w jej esejach, ma w głowie ogromną porcję kultury światowej, powiedziałbym takiej amerykańskiej, czyli ona jest mniej europocentryczna, bardziej globalna, ale to też jest przez to o wiele bardziej ciekawe.
Możemy to się rzutować na wiele innych losów, to jest ten taki powtarzający się moment tego losu przychodzącego gdzieś z Europy Środkowej, zwykle gdzieś poprzez te połączenia żydowskie, moment tego lądowania w Ameryce, na ogół lądowania, które ono mogło się rozmaicie kończyć, ale w przypadku tych, o których teraz byśmy myśleli, reżyserach, malarzach, pisarzach, poetach i tak dalej, mamy do czynienia z ludźmi, którzy następnie, jakby to powiedzieć, zużyli jak najlepiej możliwości, które Ameryka ze swoją, z jednej strony ze swobodą, z drugiej strony też i z tym odkrywaniem ponownym źródeł, które dla Europy są takie już gdzieś tam stęchłe i gdzieś tam porzucone na tych Amerykanów. Nie potrafią podchodzić do tego z odnowioną żywością. Tutaj mamy osobę, która należy do obu, jakby do obu światów, prawda? I ten żywot, jak rozumiem, mimo wszystko jest jakoś żywotem osobnym. To znaczy, ona chyba nie należy do jakiejś, jakby to powiedzieć, jakiejś partii, czy jakiegoś zespołu, takiego, który daje się łatwiej opisać.
Nie, ale też trzeba powiedzieć inaczej. Louis Glück jest osobą, która dyktuje zasady. już oczywiście ja w tej chwili jestem gotów zaraz spojrzeć na karty, wyliczyć wszystkie jej super nagrody, które dostała i które świadczą o tym, że jeżeli ktoś jest ważny, to ona. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na coś innego. Ona przez ładnych kilka lat redagowała serię młodych poetów amerykańskich. I to tak jest, że takie decyzje z założenia są kontrowersyjne, bo to jest jej osobista decyzja. Kto będzie w tej serii wydawany i które jego wiersze. I ona niewątpliwie była jedną z tych osób, które kształtowały ten gust amerykański. Warto tutaj też spojrzeć na właśnie na to, co ona pisała w swoich esejach, których ona dosyć mocno tą kulturę amerykańską krytykowała.
To właśnie, bo to jest osobny jakiś nurt jej twórczości.
Znaczy, raczej nie, no to jest, znaczy tutaj też trzeba pamiętać, że w wypadku Louise Glück trzeba trochę też patrzeć uważnie na to, co jest autokreacją jej właśnie, zwłaszcza w wierszach czy w różnych wypowiedziach, a co jest prawdziwą Louise Glück. Myślę, że będzie bardzo trudno nam już rozróżnić, że użyję bultmanowskiego jej frazy, Louise Glück historyczną i Louise Glück poetycką, prawda? Ale coś takiego jest. Proszę Państwa, warto. Ja jestem przekonany, że Polska niedługo, może nie eksploduje, ale pojawi się szereg jej wierszy. Zresztą już w internecie są, jak ktoś bywa na Facebooku, na przykład kilka jej wierszy pojawiło się na ścianie, na wallu tak zwanego babińca literackiego, gdzie kobiety tłumaczą. Bardzo fajne tłumaczenia, bardzo się można cieszyć. Czekajmy. No myślę, że już niedługo, czy to Wyborcza, czy kilka innych właśnie takich, czy to stron internetowych, czy czasopism nas tym uraczy. I warto zdecydowanie.
Wracamy do rozmowy o Louise Glück z Juliuszem Gałkowskim, tłumaczem jej utworów. Chciałem cię zaczepić o to, o czym już trochę zaczęliśmy mówić, to znaczy o ten wątek mitologiczny w jej twórczości. To pewnie jest wiele różnych śladów i znaków, ale w tej poza poetyckiej, takiej właśnie można powiedzieć, co przed chwilą powiedzieć, umiejętności autokreacji, ten element też się niedawno pojawił, bo Louise Glück gdzieś tam na jakiejś notatce, którą teraz miliony czytają, już nie pamiętam, czy na Facebooku, czy gdzie indziej, wyjaśniła nam wszystkim, że bliskie są jej silne kobiety, postacie silnych kobiet, może troszeczkę na sobie skoncentrowanych, ale przede wszystkim silnych i zręcznych, takich mówi jak Joanna d'Arc i jak Penelopa. No, dość komplementarny wybór, tak? Bo to są dwa różne obrazy kobiety.
Tak, jej Joanna d'Arc nie jest na przykład tak histeryczna jak w dużej ilości filmów czy sztuk, a Penelopa z kolei nie jest taka pomnikowa, jakby się chciało. Ciekaw, znaczy na przykład właśnie jestem ciekaw, czy wizja antyku, który ma Louise Glück, jest bardziej z tej Odysei z 70-tych lat, gdzie Kirk Douglas gra Odyseusza. Wiecie Państwo, spójrzcie na ten film, jest prześmieszny w tej chwili, jako dziecko się nim zachwycałem.
Tak, to przecież były rzeczy, które oglądaliśmy z piekami.
Ja boki zrywałem teraz niedawno, widząc w YouTubie jakieś fragmenty. Natomiast tak, rzeczywiście kobiety no, odbiegają od wizji jakichś potulnych czy banalnych niewiast. Co też jest ważne, kobieta u Louise Glück jest osobą nie tylko czującą, ale również właśnie działającą. Tak, no wspomniałeś Joannie d'Arc, w tym Meadowlands to jest ten taki najbardziej właśnie, to są dwa takie antyczne tomy, Triumph of Achilles, czyli Triumf Achillesa oraz Łąki, czyli Meadowlands. W Meadowlands tutaj z tego pochodzi wiersz Syrena, którego Pawle nie znasz, ale ja ci teraz przeczytam. Stałam się przestępczynią z miłości. Wcześniej byłam kelnerką. Nie chciałam jechać z tobą do Chicago. Chciałam wyjść za ciebie, chciałam, by twoja żona cierpiała. Chciałam, by jej życie było jak sztuka, w której wszystkie akty są smutne. Czy dobry człowiek myśli w ten sposób? Zasłużyłam na zaliczkę za odwagę. Siadłam w ciemności twojego ganku i wszystko było jasne. Jeśli twoja żona cię nie puści, dowiedzie, że cię nie kocha. Gdyby cię kochała, czyż nie pragnęłaby twojego szczęścia? Teraz myślę, Gdybym mniej czuła, byłabym kimś lepszym. Wszak byłam dobrą kelnerką. Potrafiłam podać 8 drinków. Opowiedziałam ci moje marzenia. W nocy widziałam kobietę siedzącą w ciemnym autobusie. W moim śnie łkała. Jej autobus odjeżdżał. Jedną ręką machała na pożegnanie, drugą rozbiła pełną dzieci wytłaczankę na jajka. Sen nie ratuje dziewczyny. No i teraz, Pawle, powiem ci tak, to jest brutalny, szalenie brutalna poezja. No właśnie, Syrena, proszę zwrócić uwagę, Syrena. Meadowlands to jest Odyseusz, czyli widzimy tutaj istotę, która
syrena
kusi.
Kelneryka.
Ta, ale to jest syrena, która kusi, żeby zniszczyć. Syreny to nie były dobre stworzonka. No, nasza warszawska syrenka jest sympatyczna. Natomiast syreny, no one zwabiały i wykorzystywały, mordowały swoje ofiary. Tutaj Louis Glick, kiedy ona poddaje wiwisekcji relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, Meadowlands, niektórzy twierdzą, że i ona też, że to jest właśnie taka terapia po jej rozwodzie. Mhm. I znowu mówię, trzeba mieć zapewne tak, ale też trzeba mieć w pamięci, ile jest poeci mają siły autokreacji. To jest to pokolenie właśnie szalenie takich, chociażby egotycznych postaci. Mhm. I Louise Glick taka też była, ona temu nie zaprzecza. Natomiast jeżeli spojrzymy właśnie w wizji, kiedy zderzamy pewne oczekiwania antyczności właśnie z takimi brutalnymi właśnie kelnerka. Jaka jest dobra kelnerka? Ta, co serwuje drinki. Dobrze. Kobieta, która rozbija małżeństwo. Tutaj nie mam żadnych złudzeń. Ona w ogóle nie myśli o dobru innej kobiety. Ona myśli o sobie. Dorabia ideologię. Tutaj widać dużą ironię w tym jej powiedzeniach. Więc nie wiem, znaczy to jest inna cywilizacja, prawda? To nie jest myślenie katolickie o małżeństwie, więc też nie przykładajmy naszej miary. Natomiast to jest zupełnie taki sposób myślenia bardzo szczery. I w tym jest ogromny niepokój się budzi we mnie, kiedy ja czytam jej wiersze, te najbardziej takie szczere, to one mnie denerwują, one mnie niepokoją strasznie. Ja wolę właśnie tam, gdzie ona jest taka filozoficzna, kiedy jest ona właśnie marmurowa, spiżowa. A tutaj tak pytałeś się, daje nam ogromną emocję. Co więcej, też trzeba pamiętać o takiej rzeczy, że Louise Glick nie wypiera się faktu, że jej poezja jest właśnie kobieca emocjonalna. To też nie jest osoba, która kryje się za jakimiś
maskami.
Właśnie, bardzo dokładnie. Znaczy ona jest w jakiś sposób, jest tą Safoną, która spadła na Rhode Island. Tylko żeby nie było, żadnej tutaj metampsychozy ja nie znajduję, ale to tak właśnie jest. Co mnie urzekło w wierszu Syrena? No właśnie urzekło mnie ten w sen, gdzie jest kobieta, która ma jakąś wytłaczankę z jajkami, ona te jajka tłucze, tam są dzieci. Znaczy, widzimy ogromnie skotłowane obrazy, które pewne idee, pewne właśnie wizje, być może są również rzeczy, które ona widzi, bo w jej wierszach często można zobaczyć coś, co ona naprawdę zobaczyła i oddaje w kilku słowach, więc być może jakąś wizję starej, czy tam płaczącej kobiety w autobusie też miała za sobą, ale ona tym buduje nieprawdopodobny nastrój. I proszę Państwa, cieszmy się, że ktoś jeszcze umie zagrać tak na naszych emocjach za pomocą kilku słów, nie stosując wulgaryzmów, nie stosując drastycznych jakichś rzeczywiście scen czy opisów i wreszcie nie tworząc literatury czy poezji takiej, żeby się dało przenieść na scenę HBO, tylko robi coś naprawdę fantastycznego. I to jest wielka siła.
Oczywiście dzielą nas od Owidiusza, jakby to powiedzieć, siedmiomilowe lasy i siedmiomilowe morza i tak dalej, ale byśmy powiedzieli, że te syreny gdzieś tam bym podpiął pod heroidy, pod te listy różnych niekiedy pełnych, najróżniejszych dynamik kobiet, które chcą decydować o swoim losie. No tutaj rzeczywiście niepokojące. Ta sytuacja i ten żywioł, który zresztą, co w samym wierszu słyszymy, nie przynosi wszystkim życia. Czasami przynosi zgubę.
Przez Pawła nie przemawia intuicja, tylko wiedza. I on doskonale wie, że właśnie to Owidiusz stworzył tą mitologię opisą, którą my znamy. I na pewno właśnie jest tą owidiańską mitologią, jest ogarnięta również Louise Glick. Ale to świetnie, właśnie mówię, świetnie. Mamy do czynienia z czymś, czego się w gruncie rzeczy nie spodziewaliśmy. Nie tylko dlatego, że Louise Glück jest nieznana w Polsce. Również dlatego, że kiedy usłyszeliśmy wszyscy, siebie nie liczę, bo ja właśnie, jak opisałem państwu, jest zupełny przypadek. Czego innego, amerykańska poetka, prawda, z Nowego Jorku, z Yale. Nie, to musiała być twarda awangarda feministyczna, właśnie, przepraszam, falusy i tak dalej powinny latać, bo to, tego się oczekaliśmy. I proszę zwrócić uwagę, jak my strasznie mało jednak wiemy o tej kulturze amerykańskiej.
Tak, jest to trochę dla nas inny świat. No cóż, powoli kończymy naszą rozmowę, ale jeśli pozwolisz, to po tym, jak się już z państwem będziemy żegnali, bym mimo wszystko poprosił ciebie o to, żebyś nam nie poskąpił jeszcze ostatniego z tych utworów, który przyniosłeś, czyli tego Triumfu Achillesa. My tymczasem się z państwem żegnamy. Ja jak zwykle państwa zapraszam do konwersatorium w niedzielę o godzinie 13. Juliuszowi Gałkowskiemu dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę, ale niech ostatnie słowa w naszej dzisiejszej audycji ma Louise Glück.
Triumf Achillesa z tomu The Triumph of Achilles. W historii Patroklesa nikt nie przetrwa, nawet Achilles, który był wszak nieomal Bogiem. Patrokles był jego podobieństwem, nosili tę samą zbroję. Zawsze w takiej przyjaźni jeden służy drugiemu, jeden znaczy mniej. Hierarchia zawsze jest obecna w legendach, nie można ufać. Źródłem jest ten, co przetrwał, ten, co był opuszczony. Czym były płonące okręty Greków w porównaniu do tej straty? W swoim namiocie Achilles zamartwiał się swoim jestestwem. I bogowie zobaczyli, iż był już mężem martwym, ofiarą tej części, która kochała, części śmiertelnej.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.